Tajemnice Pomorza.
Dziś w Tajemnicach Pomorza mamy rocznicę. Rocznicę sławnej bitwy,
tak,
prawda?
Jest. Bitwy pod Oliwą.
1627, dobrze pamiętam?
Doskonale, dokładnie tak.
Co to za bitwa?
Największe polskie zwycięstwo morskie w dziejach. Tak naprawdę większego nie doczekaliśmy. Było to starcie między polską eskadrą a eskadrą szwedzką, która blokowała wtedy port w Gdańsku. A musimy pamiętać, że tak naprawdę Gdańsk był polskim oknem na świat. Cała gospodarka, całe bogactwo polskich magnatów pochodziło tak naprawdę ze sprzedaży zboża, które spławiano właśnie tutaj do Gdańska i z Gdańska statkami podróżowało ono do zachodniej Europy. W momencie, w którym Szwedzi, powiedzmy, zacisnęli swoje szpony na Gdańsku, to tak naprawdę dusili całą polską gospodarkę. Dlatego kluczowym było tak naprawdę tę blokadę zdjąć i też troszeczkę tym Szwedom nosa utrzeć. Polski król Zygmunt III Waza był wielkim zwolennikiem budowy floty wojennej. Nieczęsto znajdował on wsparcie zarówno u gdańszczan, jak i u polskiej szlachty. Szlachta uważała, że to powinna być sprawa mieszczan, głównie gdańskich, bo to Gdańsk tak naprawdę był głównym przedstawicielem tzw. wielkich miast pruskich. W Gdańsku natomiast troszeczkę się obawiał trzymania królewskiej floty u siebie w mieście, bo obawiał się, że to może być zamach na jego przywileje. Zresztą szlachta też się obawiała budowy królewskiej floty, no bo skoro Szwed może położyć łapy na Gdańsku i zablokować bogacenie się polskiej szlachty, to dlaczego nie może zrobić król dążący do absolutyzmu, prawda? Więc temat tej polskiej marynarki, choć był ważny, zwłaszcza wtedy istotny, kiedy toczyliśmy wojnę ze Szwecją, która była morską potęgą, powiedzmy, że nie miał w Polsce dobrego PR-u. Natomiast król rzeczywiście uparł się i zaczął tę swoją flotę budować. Budował ją dla niego niejaki James Murray. To był taki szkocki, zubożały szlachcic, przy okazji konstruktor właśnie okrętów, który najpierw w Gdańsku, a później Gdańsk troszeczkę tak zaszantażowany przez Szwedów, wyparł się budowę tej floty u siebie i flota została przeniesiona, budowa ich została przeniesiona do stoczni w Pucku. I Puck tak naprawdę był też ważnym miejscem, gdzie tę flotę konstruowano. I skonstruowano 4 galeony. Galeony to były takie duże jednostki, już powiedzmy obmyślone po to, żeby być jednostkami wojennymi, dlatego że to były już takie czasy, kiedy granica między statkiem a okrętem była bardzo, bardzo płynna. Często po prostu okręty handlowe uzbrajano.
To ten okręt wojenny, ten galeon, wyglądał tak trochę jak łupi na orzecha, mi się zawsze kojarzył. Takiego
troszeczkę włoskiego. Tak, aczkolwiek on ma taki dość wysoki, ruchowy kasztel. On jest bardzo charakterystyczny. Tam są takie galeryjki, balkoniki. Wygląda to generalnie bardzo ładnie. Tam z tyłu właśnie były
kapitan Hack pływał galeonem.
Zależy od ekranizacji, albo zależy od ilustratora w przypowieści. Ale tak myślę, że tak, to może być dobre skojarzenie. Te galony były właśnie takimi trzymasztowymi okrętami, dość dużymi. Potrafiły być zresztą też bardzo duże. Na przykład Waza, słynny szwedzki galon, który powstał troszeczkę po bitwie pod Oliwą. Niektórzy uważają, że to miał być statek, który miał być takim statkiem zemsty wobec tego zwycięstwa Polaków pod Oliwą. On był największym galonem swojej epoki. Natomiast był tak duży, że Szwedzi przeszacowali jego w nośność i po przypłynięciu 2 mil morskich zatonął tak naprawdę na ledzie portu w Sztokholmie.
On się wywrócił i zatonął chyba, jak
tak
dobrze
jest.
Pamiętam.
Dokładnie tak. Złapał boczny wiatr, nabrał wody furtami burtowymi i po prostu poszedł na dno.
Rok 1627. Między innymi w Pucku powstają okręty. Co dzieje się dalej?
Powstaje polska flota wojenna. Oprócz tych właśnie dużych galeonów zostały zaadoptowanych kilka zdobycznych w dużej mierze albo zakupionych statków handlowych. Były to w większości tak zwane fluity. To był taki, powiedzmy, kontenerowiec XVII wieku. To były jednostki, które były zbudowane właśnie jako wydajna jednostka handlowa, która miała mieć małą załogę, taką, która konstrukcyjnie była przygotowana do tego, żeby jak najmniej marynarzy zabierać na pokład, natomiast żeby mieć jak największą ilość towaru ze sobą. Miały kadłub w formie takiej gruszki. One miały znacznie szersze kadłuby niż, powiedzmy, powierzchnia pokładu. Wynikało to rzekomo z tego, że Duńczycy, pobierając cło w cieśninach duńskich, pobierali to cło wyliczając powierzchnię pokładu. Dlatego chodziło o to, żeby trochę tych celników duńskich oszukać i tego towaru pod pokładem zmieścić znacznie więcej. Były to jednostki oczywiście stricte handlowe, ale nadawały się też właśnie jako jednostki pomocnicze dla takich galonów w eskadrze, żeby wspierać je ogniem, były po prostu dodatkowo dozbrojone, mogły zabrać po prostu więcej piechoty morskiej na swoje pokłady, więc też nadawały się do toczenia wojny na morzu.
I dochodzi do bitwy. Przypływają źli Szwedzi i postanawiają nam, co, zablokować port?
Tak, przy czym ci Szwedzi przypływają dużo wcześniej niż do tej bitwy dochodzi. nasza flota jest dość aktywna, próbuje patrolować właśnie tutaj w akweny, przechwytywać statki kupieckie, które przewożą kontrabandę dla Szwedów, angielskie czy holenderskie. Kupcy holenderscy czy angielscy stwierdzili, że przecież na wojnie można zrobić doskonały interes, prawda? Natomiast oczywiście naszemu królowi, naszemu państwu zależało na tym, żeby tych Szwedów jednak nie wspierać. Szwedzi w ogóle lądują tutaj wtedy w Prusach książęcych i zaczynają przejść tutaj w stronę Gdańska. Chodzi generalnie o taką koncepcję szwedzką zdobycia dominacji nad wszystkimi wybrzeżami Bałtyku. To się nazywa Dominium Maris Baltici. Chodziło o to, żeby Bałtyk był wewnętrznym morzem Szwecji, żeby tak naprawdę zagarnąć cały ten handel bałtycki i czy czerpać z niego korzyści. Idzie im to całkiem nieźle. Zdobywają całkiem sporą ilość miast, między innymi na przykład Czew, Puck. Co ciekawe, Puck zostaje odbity przez wojska polskie, hetmana Koniec Polskiego, przy wsparciu ostrzału z polskich okrętów wojennych.
Ale Szwedzi łamią sobie zęby pod oliwą. I o tym opowiemy za momencik.
Tajemnice Pomorza.
Powracamy do naszego sukcesu. Polskiej marynarki wojennej. Tak możemy nazwać te okręty z roku 1627?
Myślę, że tak. Co więcej, w rocznicę Bitwy pod Oliwą współczesna marynarka wojenna została powołana przez Józefa Piłsudskiego właśnie w 18 roku na rocznicę. Wydano rozkaz o ustanowieniu polskiej marynarki wojennej, więc powiedzmy ta historia marynarki oczywiście nawiązuje właśnie do tego wydarzenia. Więc tak, no mamy w Gdańsk wielkie tak naprawdę miasto, perła w koronie Rzeczypospolitej, wielkie miasto handlowe, które Szwedzi próbują za wszelką cenę zdobyć albo przynajmniej przyciągnąć na swoją stronę. Gdańsk był świetnie ufortyfikowany, Szwedzi nie mieli tak naprawdę podejścia do Gdańska. Gdańsk był miastem w owym czasie praktycznie nie do zdobycia. Więc postanowili założyć blokadę. Blokadę morską, odciąć handel. Teoretycznie przepuszczali statki do Gdańska, ale nakładając na nie gigantyczne cła. Więc handel gdański po prostu zaczął umierać. Polska Komisja Okrętowa, czyli powiedzmy odpowiednik współczesnej admiralicji, podjęła decyzję, że trzeba tę blokadę przełamać. Co prawda z tym przełamywaniem to czekaliśmy tak naprawdę do momentu, aż Szwedzi będą najsłabsi, bo oni 1 grudnia już mieli wpłynąć do Piławy i na zimę tę blokadę zdjąć. Natomiast chodziło też o to, żeby Szwedom przytrzeć uszu. Więc w nocy z 27 na 28 listopada nasza flota, która stacjonowała pod twierdzą Wisłoujście, wyszła w morze. Rankiem na sygnał wystrzału z armaty po prostu ruszyła w stronę Szwedów, którzy akurat manewrowali od strony klifu Orłowskiego. Chcieli zrobić tak naprawdę taki ostatni pokaz siły przed władzami Gdańska, zanim wrócą do Piławy. Na nieszczęście Szwedów polska flota już na nich czekała. Polska flota zresztą miała gigantyczną przewagę, nie tylko liczebną, ale też miała lepszy wiatr, bo wiało właśnie wtedy od strony Gdańska. Szwedzi to tak naprawdę do ostatniego momentu nie spodziewali się, że Polacy będą mieli na tyle odwagi, żeby na nich uderzyć. No i skończyło się tak, że niestety dla Szwedów jako pierwszy padł właśnie okręt admiralski. Zresztą admirał Nils Tjelmskjöld nie przeżył tej bitwy. Urwało mu ramię, dostał w szyję, chciał poddać okręt, ale trębacz, któremu wydał rozkaz, też zginął chwilę później, więc generalnie bitwa skończyła się wielką jatką właśnie na pokładzie Tigerna, który ostatecznie został zdobyty. Niestety też nie bez strat, bo śmierć poniósł też nasz admirał, Arend Dickman, który dowodził polską flotą, dostał kulą, która urwała mu nogi, stojąc właśnie na rufie zdobycznego okrętu. Plotki mówią, że dostał nieopatrzny strzał od któregoś z polskich okrętów, natomiast badacze są już dzisiaj raczej zgodni, że był to uciekający jeden z okrętów szwedzkich Pelikanen, który zresztą był chyba najbardziej aktywnym okrętem w całej tej bitwie. Polakom dał ostro do wiwatu.
Wygrywamy bitwę, ale ponosimy straty?
Tak, wygrywamy bitwę, zresztą to nie był jedyny okręt, który Szwedzi wówczas utracili. W tym samym czasie, kiedy jedna z polskich eskadr właśnie zaatakowała Tigerna, powiedzmy nasz okręt admiralski, rycerz Święty Jerzy uderzył właśnie na Tigerna, czyli okręt admiralski przeciwnika. W tym samym czasie kolejna polska eskadra uderzała na okręt Solem, też duży szwedzki galeon i tam również doszło do zaciętej walki. Polacy chcieli tę walkę wygrywać, ale szwedzki szyper był tak zdesperowany, żeby nie oddać swojego okrętu, że wbiegł do komory prochowej i po prostu podpalił zasoby prochu. Statek wleciał w powietrze. No i jego wrak leżał tak naprawdę na dnie aż do czasów budowy Portu Północnego w Gdańsku, kiedy w Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku ten wrak stamtąd wydobyło. Zresztą znaleziska z tego statku do dzisiaj można oglądać właśnie w spichlerzach na Łowiance w siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego.